Dzisiaj w Ewangelii zarówno niewiasty, jak i strażnicy robią to samo, co my. Czyli wracają od grobu do siebie. My moglibyśmy powiedzieć, że grób Pana Jezusa widzimy w kościele, oczywiście jest już pusty, bo Chrystus zmartwychwstał, ale po liturgii wrócimy też do swoich spraw. Na obiad, do rodziny, pójdziemy na spacer. Ale w gruncie rzeczy ten grób to nie tylko jakaś inscenizacja w kościele, ale to są wszystkie miejsca, które są dla nas jakimś niepokojem. Coś, co nas straszy, coś, co wywołuje nasz gniew, nasz sprzeciw, z czym nie umiemy się pogodzić. I od tych miejsc jakby musimy wyruszyć dalej. Musimy iść do pracy, do swoich obowiązków, często z tym gniewem, z jakimś strachem, z niezadowoleniem. I patrzcie, że Ewangelia pokazuje nam jakby dwa kierunki, dwa sposoby reagowania na te doświadczenia. Mamy niewiasty, które są przestraszone. Co do tego nie mamy wątpliwości, bo sytuacja jest nadzwyczajna, ale przede wszystkim ich lęk odkrywamy w słowach, które mówi zarówno do nich anioł, jak i Pan Jezus. Nie lękajcie się, nie bójcie się. To jest podstawowe wezwanie, które płynie ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Obojętnie, co wydaje ci się, że się dzieje, obojętnie, co sądzisz, że dzieje się w twoim życiu czy dookoła ciebie, nie musisz się bać. To jest ta wielka łaska, którą daje zmartwychwstały Pan. Więc nasze niewiasty, które są przestraszone, one odchodzą od grobu i idą posłane najpierw przez anioła, potem przez samego Pana Jezusa, jak to słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, idą do uczniów, żeby im oznajmić, co się stało. No więc mówią, że grób był pusty, ale spotkałyśmy Pana Jezusa, więc żyje, wszystko dobrze, a wy macie iść do Galilei, bo tam się z Nim zobaczycie. I z drugiej strony mamy strażników. Prawda, niektórych, tak nam Mateusz mówi, nie wszystkich, ale część tych strażników, którzy pilnowali ciała Jezusa złożonego w grobie, poszli do arcykapłanów, mówiąc, mamy problem. Coś takiego się stało, że grób jest pusty, a my do końca nie wiemy, co się stało. I rzeczywiście nie wiemy, czy ci strażnicy byli Żydami, w sensie, czy to była straż świątyni, bo świątynia w Jerozolimie miała też swoją taką, nazwijmy to policję świątynną, czy byli to po prostu żołnierze rzymscy, którzy byli bezpośrednio pod władzą Piłata. Tego tekst nam nie wyjaśnia, ale tak czy siak za niedopilnowanie ciała, które było złożone w grobie, żołnierzom groziły bardzo poważne konsekwencje, być może nawet kara śmierci. To równało się z niedopełnieniem obowiązków. Spanie na służbie, może byli lekko oszołomieni winem, które sobie popili, myśląc, trup leży w grobie, ostatecznie prawdopodobnie nie wstanie. Kamień jest zasunięty, to zamiast drzwi grobowce były wykute w skale i zwykle kamienie w kształcie takiego wielkiego koła były jakby nakręcane na wejście do grobu, więc nie dało się tych kamieni zbyt łatwo odkręcić, odsunąć. Potrzeba było kilku mężczyzn, ale kto w nocy będzie przychodził i ten grób otwierał, tym bardziej, że są strażnicy uzbrojeni, więc oni być może powiedzieli sobie, czuwać nad trupem. Nie ma co, popijemy trochę winka i przynajmniej sobie pośpimy. Oczywiście nie wiemy, czy tak było, nie chcę ich tu oskarżać o jakieś hulanki nocne, ale tak czy siak za niedopełnienie swoich obowiązków na służbie być może groziła im nawet za to kara śmierci, więc są w poważnym niebezpieczeństwie. Zatem idą do arcykapłanów i mówią, mamy problem. I ci na to mówią, to my mamy jeszcze większy problem, bo jeśli ten Jezus naprawdę zmartwychwstał, to znaczy, że wszystko, co mówił, było prawdą. A bardzo wiele z tego, co mówił, było odsłanianiem naszych grzechów, pokazywaniem, że my się mylimy. Tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby się okazało, że nie mamy racji. I to jakoś możemy przyłożyć do naszego życia. Prawdę mówiąc, ja też lubię mieć rację. Nie wiem jak wy, podejrzewam, że czasami wam się to też zdarza. Zwłaszcza w jakiejś dyskusji, w trudnej rozmowie. Wolę mieć ja rację i chcę, żeby moje było na końcu, na wierzchu. I tak prawdopodobnie myśleli sobie arcykapłani, Ale jak tu ten problem rozwiązać? No więc ostatecznie postępują tak, jak wcześniej postąpili z Judaszem. Czyli przemocą pieniądza próbują sytuację rozwiązać, przekupując strażników, kupując, innymi słowy, ich milczenie, czy ich kłamanie. A mianowicie takie, że przyszli uczniowie w nocy i wykradli ciało tego tam, jak mu było, Jezusa chyba. No tego Jezusa, tak. To nie jest ważne. Grunt, że przyszli uczniowie i ukradli. I tak macie rozpowiadać. I patrzcie, są dwie drogi, dwa sposoby reagowania na pusty grób. Mamy niewiasty, które mówią, on zmartwychwstał. I mamy strażników, którzy mówią, uczniowie wykradli ciało. Strażnicy kłamią dlatego, że tak jest im wygodniej. Jakby nie zastanawiają się, czy to wszystko jest prawda, czy nie. Chociaż Mateusz mówi nam, że niektórzy ze strażników, więc być może byli tacy, którzy uwierzyli, którzy nie zgodzili się z tego powodu na kłamstwo. I to jest dla nas pewien drogowskaz. Jeśli naprawdę wierzymy, nie będziemy zgadzać się na kłamstwa, na rzeczy nieprawdziwe. Jeśli naprawdę spotkaliśmy Chrystusa, jeśli chociaż raz w życiu nasze serce zostało dotknięte Jego słowem, Jego działaniem, Jego miłością, trudniej nam będzie wracać do grzechu. Nie będzie nam się aż tak chciało wracać do kłamstw. Więc to jest też kwestia wyboru, czy my chcemy wierzyć, czy przyjmujemy tę prawdę o zmartwychwstaniu, a jeśli tak, to czy w tym, co mówimy po odejściu od grobu, tak jak niewiasty, czy znajduje się chociaż odrobinka, taka powiedziałbym nutka malusieńka tego, że Jezus jest zmartwychwstały. Mam na myśli nasze rozmowy, czy nasze myślenie też poza Kościołem, poza liturgią, tam gdzie już zajmujemy się swoimi sprawami, czy pamiętamy o tym, że Jezus zmartwychwstał, a jeśli zmartwychwstał, to znaczy, że to Jego działanie wpływa na wszystko, co jest z nami związane. Przede wszystkim przez to, że mówi, nie musisz się bać, nie bój się, nie będzie ci lekko, bo zmartwychwstanie nie rozwiązuje automatycznie wszystkich naszych problemów, ale daje nam odwagę i siłę, żeby wierzyć, że Jezus doprowadzi do dobrego końca wszystkie sprawy, wszystkie nasze działania. Jezus, który jest Panem życia i śmierci, nie jest tylko Panem na kartach Ewangelii, ale także na kartach naszego życia. Wszystkie sytuacje naszych śmierci On zmienia, dając nam życie, przywracając w tych miejscach życie. Nie dlatego, że jest cudotwórcą, nie dlatego, że ma jakąś nadzwyczajną moc. Nie, nie. Jezus daje życie dlatego, że to On jest źródłem życia. Jezus wskrzesza, choćby pamiętamy Łazarza, nie dlatego, że ma jakieś nadzwyczajne moce, ale dlatego, że On jest zmartwychwstaniem. To jest poważna różnica. Dlatego, że przecież wskrzeszali także i prorocy w Starym Testamencie. Prorok Eliasz, prorok Elizeusz. Ale Jezus nie wskrzesza innych dlatego, że ma moc, ale dlatego, że On jest zmartwychwstaniem. To trochę tak, jakby pytać dzieci, co dostałyście na zajączka na przykład w tym roku? Uwaga, pytanie do was. Co dostałyście dzisiaj? Dzisiaj to nie, wczoraj, o, tak chciałbym powiedzieć. Czy pojawił się zajączek u was? Nie? To coś jakiś... O, coś tam było. I co się pojawiło? Co przyniósł ci zajączek? Głośno powiedz. Tata pomoże może. Co przyniósł? Cukierki. No fantastycznie, cudownie. Coś jeszcze? Słodycze. O, to taki monotematyczny zajączek, ale no to dobrze, prawda? Coś jeszcze? O! Ja głuchy jestem zupełnie. Piżamę? A, no to proszę bardzo. To już piżamka, super sprawa. No cudownie, widzicie, więc zajączek jest taki bardzo praktyczny również. Poza słodyczami rzeczy konkretne. Ale gdyby zapytać, dobrze, a co dzisiaj, drogie dzieci, dostałyście od rodziców? No to już od zajączka na przykład też. No i jak to dzisiaj? No ale to dzisiaj zajączek już nie chodzi, prawda? Tylko chodzi, zdaje się, w niedzielę zmartwychwstania. Ale jeśli by tak się zastanowić, to od rodziców dzisiaj przecież dostaliście już dużo. Prawda? Śniadanko? Kto jadł śniadanie dzisiaj rano? Tymek, a jadłeś, dobrze, podnosisz rękę, ładnie, cudownie. Słuchajcie, kto dzisiaj, dobrze, dziękuję bardzo za uwagę, kto dzisiaj, kiedy odkręcił wodę w kranie, myliście zęby rano? Mam nadzieję. Była woda ciepła czy zimna? Ciepła, no to super, ekstra. Ciepła woda w kranie, prawda? Ona tak sobie sama płynie, czy coś tam jakoś trzeba byłoby, żeby ona była? Trzeba płacić za nią, czy nie? Śmiało, powiedz. No trzeba. Kto z was zapłacił za tę wodę? Słucham. Ile daliście? 2 złote? 10 groszy? No. No to chyba nie my, tylko mama, prawda, zapłaciła. No właśnie, mama i tata. Zobaczcie, każdego dnia od rodziców dostajemy takiego zajączka, prezenty. No nie codziennie są jakieś góry słodyczy czy nowa piżama na przykład, ale każdego dnia dostajemy masę rzeczy, masę prezentów, masę darów. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ rodzice nas kochają, są bliscy nam. I teraz tak samo patrzymy na Pana Jezusa, albo jako na tego, który przynosi nam prezenty co jakiś czas, albo jak na tego, który nas kocha i ze względu na tą bliskość, relację z Nim otrzymujemy łaskę. Więc jeśli wierzymy, że On jest kocha, że zmartwychwstał, że jest blisko, to nie musimy się bać, bo przecież no, dzieci może jeszcze tego sobie nie wyobrażają, ale dorośli już doskonale wiedzą, że ta woda w kranie, niech będzie ciepła, nie jest taka oczywista wcale. Wystarczy pojechać kilkaset kilometrów na wschód i już wiemy, że wszystkie oczywistości mogą zniknąć w jeden dzień. Więc to, co mamy, jest łaską, jest darem. I wszystko płynie z relacji z Panem Jezusem. Więc nie przychodzimy do Niego, żeby coś dostać i wrócić do siebie, ale żeby być z Nim i dzięki temu mieć życie, mieć obietnicę tego, że i my zostaniemy wskrzeszeni. Ale musimy pamiętać, żeby nie być strażnikami swoich własnych racji, żeby nie kierować się tylko, co nam się wydaje, co tam mi się w głowie pojawia, ale przyjmować to, co mówi Pan Bóg, tak jak niewiasty, które odchodzą od grobu i mówią, nie, nie, On zmartwychwstał, myśmy się strasznie bały. No był w nas strach, tak, ale Jezus powiedział, nie bójcie się, więc mamy tę odwagę. I niech ta moc płynąca od zmartwychwstałego Pana, z tego faktu, że On naprawdę żyje, niech wypełnia nasze serca, niechaj dodaje nam siły i niech otwiera nasze oczy na te codzienne zajączki, które otrzymujemy, na te prezenty, dary Pana Boga, które mamy. Niech Pan obdarzy was pokojem.